i też tą modlitwę. Ojcze, wstawiam się za tymi, których dzisiaj nie ma. Błogosław ich serca, błogosław ich życie, Panie Boże, i spraw, aby byli w Twojej obecności, aby byli w Twoim cieniu, Boże Ojcze. Prosimy Ciebie o wzmocnienie dla nich. Prosimy Ciebie, Panie, o błogosławieństwo dla nich. Prosimy Ciebie o Ducha Świętego dla nich, Panie Boże. Ty, jak powiedziałeś w swoim słowie, wylejesz Ducha swojego ponad wszelką miarę na wszystkich, Panie. O to Ciebie prosimy. Prosimy Ciebie również za tymi, którzy są chorzy, dzisiaj nie mogą być, abyś był z nimi poprzez swego Ducha. Halleluja. Amen. Czy ktoś ma świadectwo z tego, co było wczoraj albo z ostatniego tygodnia? Nie musi być sprzed 10 lat. Ja wam mogę tylko powiedzieć, że to, co przeżyliśmy wczoraj, to był drugi dzień tej ewangelizacji czy kampanii uzdrowieńczej. To było duże przeżycie, tak? Znowu wracamy do tego, że Bóg działa. Bóg nie ma względu na osobę. Uzdrawia ludzi nieprzygotowanych, ale chorych, którzy byli w potrzebie i nie ma jakiegoś ograniczenia. Wszyscy byli dotknięci przez Bożą moc, przez Bożą obecność i to możemy zaświadczyć ci, którzy byli wczoraj, że Bóg był tam i czynił cuda. I to był dobry czas i ufamy, że dzisiaj będzie tak samo, albo lepiej, i więcej, i lepiej. Chcielibyśmy, aby było jeszcze lepiej i aby te cuda działy się również i w naszym życiu. Jak ktoś zobaczył lub nie zobaczył w internecie, dzisiaj jest taki temat, po co ci zbór? To jest to trochę prowokacyjne, specjalnie tak napisaliśmy. Po co ci zbór? Dzisiaj mówimy tak. Zbór to jest takie, wiecie, takie nasze określenie wśród, to jest, występuje w Polsce, w Rosji, na Ukrainie i w Czechach. To jest jakby zgromadzenie, społeczność, może słowo społeczność, zgromadzenie jest bardziej nowoczesne niż to stare określenie zbór. Ale chodzi ciągle o to samo, o społeczność lub zgromadzenie ludzi wierzących, czyli lokalny kościół. W odróżnieniu od kościoła globalnego, który jest na całej ziemi i obejmuje wszystkie narody i wszystkie epoki, kościół lokalny tu i teraz, zbór Mannheim, kościół, diecezja, parafia, obojętnie jak to nazwiesz, gdzieś tam. W Afryce. Lokalny kościół. Co to jest kościół? Kościół to jest grupa ludzi, którzy żyją pod autorytetem Boga. Według Biblii to jest grupa ludzi, którzy żyją pod autorytetem Boga. Czyli nie muszą mieć rejestracji, nie muszą mieć nazwy. Żyją pod autorytetem Boga. Czyli Bóg jest dla nich ważny. I tacy ludzie tworzą kościół. Obojętnie gdzie, na całej ziemi. Kościół lokalny to po prostu my używamy takiego skrótu zbór. Jezus mówi wiele o tym kościół mój. Jezus mówi o tym, że On powołuje swój kościół, On go kontroluje. W Dziejach Apostolskich jest opisana historia 7 zborów i one są przedstawione jako 7 złotych świeczników. I jest nad każdym zborem anioł zboru, i to nie jest pastor, jest anioł zboru. I do każdego z tych zborów Jezus ma pewne korekty, uwagi, poprawki, co robią źle. I do każdego zboru ma też obietnicę, obietnicę Bożą. Jedno, co jest właściwe i bardzo charakterystyczne, to On przechadza się pośród tych zborów, one są przedstawione jako złote świeczniki. I On koryguje i mówi, poruszę twój świecznik albo potrząsnę nim. Także my nie powinniśmy tego robić i porywać się na to zadanie, które On ma do wypełnienia. To są Jego świeczniki, On to koryguje i On ma dla nich odpowiednie obietnice. Wiecie, dzisiaj tak jak ostatnio wspominamy, mamy zupełnie coś nowego. Dzisiaj mamy kościół domowy, kościół łaski, kościół internetowy, kościół uliczny. Gdybyśmy się chcieli jakoś do tego wszystkiego ustosunkować, kościół domowy to coś takiego, że nie spotykają się w jakimś budynku, tylko spotykają się po domach. Było to właściwe dla chrześcijan, kiedy kościół był zabroniony. Jest to właściwe w Chinach, w innych krajach. Natomiast tam, gdzie nie mamy jeszcze żadnych ograniczeń, kościół domowy jest namiastką czegoś, czego nie da się wytłumaczyć. Ludzie spotykają się w domach, aby nie spotykać się w miejscach publicznych, chociaż nie jest to zabronione. Mamy kościoły domowe również w Niemczech, które istnieją bez żadnej organizacji na wzór kościoła pierwszych chrześcijan. Mamy kościół łaski, o których już mówiliśmy. Zupełne nowe rozwiązanie. To jest takie rozwiązanie, podawałem przykład parę tygodni temu, że ludzie robią łaskę Bogu, że przychodzą w niedzielę do kościoła. Zupełnie nowe zjawisko, tak zwany kościół łaski w tym negatywnym znaczeniu. Oczywiście, że to nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem, ponieważ łaska to jest to, co Bóg za nas oddał, swoje życie. Jeżeli Bóg mówi, z łaski jesteśmy zbawieni, to znaczy, że On zapłacił wysoką cenę. A to mówimy, że my komuś robimy łaskę. Wielu ludzi to źle rozumie. Przychodzi do kościoła i mówi, no przecież chodzę do kościoła. To jest kościół łaski. Jest również kościół internetowy. Tworzymy wirtualny kościół, jednoczymy się poprzez internet. W krajach, gdzie jest to zabronione, kościół oficjalny, da się to jeszcze jakoś wytłumaczyć. W krajach, gdzie nie mamy żadnych ograniczeń, kościół internetowy jest raczej nie do wytłumaczenia. To jest tak jak jakieś science fiction. Biblia o tym nie wspomina. Tam, gdzie możemy się spotykać, razem się budować, rezygnujemy z tego, chociaż nie jesteśmy prześladowani. Lokalny zbór, co byśmy o nim nie powiedzieli, to jest ten nasz lokalny kościół, tutaj, tu na miejscu. Oby to nie był nigdy kościół łaski, że z łaski przychodzimy. Oby to nie był nigdy kościół domowy wtedy, kiedy możemy przyjść i nie jest to zabronione. I oby to nie stał się kościół internetowy tylko, dlatego że możemy z domu wszystko załatwić. Nie musimy nigdzie przychodzić. Po prostu w domku popatrzymy sobie po prostu przez internet i jest fajnie. Jest taki kościół, ale my takiego kościołu nie akceptujemy, nie chcemy i nie ma to potwierdzenia w Bożym Słowie. Mamy dzisiaj z tych negatywnych zjawisk, nie chcę o tym mówić. Mamy dzisiaj turystykę chrześcijańską. Ludzie lubią chodzić po różnych zborach, zobaczyć jaka jest oferta. Co Pan Bóg ma dla mnie tam? Kiedyś jeden brat, którego dzisiaj tutaj nie ma, mówi, wiesz co, mi się podoba zbór w Düsseldorfie, bo on jest 300 kilometrów stąd. Jakby to było bliżej, to ja bym tam chodził. Myślę sobie, okej. Okay. Inny mówi, wiesz co, ten gość, którego zaprosiłeś, on super mówi. Jak za rok będzie, to ja znowu przyjadę. Myślę sobie, okej. Okay. Ale tych ludzi dzisiaj nie ma z nami. Ja nie wiem, gdzie oni są. To jest turystyka kościelna. Zobacz, jaka jest oferta. Jedziesz na wczasy do jakiegoś miasta, chcesz zobaczyć, co tam będzie, co można będzie zwiedzić, czy jest fajnie, jakie są atrakcje, to jest zrozumiałe. Ale dzisiaj patrzymy na kościół jako miejsce głoszenia Ewangelii. To nie jest oferta turystyczna, co można zwiedzić. Ale mamy turystykę, to się nazywa shopping church, chodzenie po kościołach i patrzenie, gdzie można, jak to się mówi, zdobyć lepszą ofertę. Tutaj mają ładniejsze uwielbianie, ale tam mają lepsze oświetlenie. Pytanie, czego szukamy? Czego szukamy w życiu? Czy o to chodziło Bogu? z tą turystyką kościelną jeszcze łączy się taka grupa chrześcijan, których można określić jako skoczkowie, że oni chodzą po różnych kościołach i zbierają te oferty. Jest taka praca, która Stera to robi, że jest skoczkiem ze szkoły do szkoły. Bogu chyba nie o to chodziło, kiedy tworzył lokalny kościół. Za chwilę zajrzymy do Bożego Słowa, żeby zobaczyć, jak było w pierwszym kościele i jak daleko od tego odeszliśmy, czego nam brakuje. Pytanie podstawowe jest takie, dlaczego muszę chodzić do lokalnego zboru? Przecież dzisiaj jest internet, mamy wszystko w domu, mamy Biblię, jakie chcemy, tłumaczenia. I o co tu tak naprawdę chodzi? Dlaczego mam iść do zboru? Jezus wyśmiewał się wprost z faryzeuszy, mówiąc im tak. Studiujecie pisma, bo myślicie, że w nich jest życie. Mówił to prowokacyjnie, bo cała Biblia mówiła, że życie jest w Jezusie poprzez Ducha Świętego. On mówi do nich, studiujecie pisma, bo myślicie, że w nich jest życie. Często być może ludzie myślą, że życie jest tu lub tam, w tamtym lub innym zborze i dlatego szukają tego właściwego miejsca dla siebie w życiu. Tak? Spójrzmy na początki Kościoła. Wiecie, kiedy apostołowie chodzili z Jezusem, to było ich 12, później tam czytamy 72, później zebrało się 120, to nie były tysiące. Ale przyszedł Dzień Zielonych Świąt, opisany w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. I nagle eksplozja. Czytamy, że tysiące się nawracają. I trzeba to organizacyjnie jakoś, jak to się mówi dzisiaj, ogarnąć. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 41 werset. Dzisiaj wszystko z Biblii Tysiąclecia. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 41 werset. Akurat tłumaczenie Biblia Tysiąclecia. Mamy to? Tak? Tak, już? To ja może przeczytam, nie będziemy czekać. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Pytanie do czego? W tym czasie kościół chrześcijan jeszcze się nie oddzielił od świątyni i synagogi żydowskiej. To były początki. Oni chodzili do synagogi, do świątyni i na chrześcijańskie spotkania, powiedzmy tak. Tak jakbyśmy byli z katolickiego, więc trochę do katolickiego, trochę do jakiegoś innego. Oni też mieli tak, żyli na początku w rozdwojeniu. Dopiero około 67 roku naszej ery kościół chrześcijański wydziela się z synagogi, od świątyni rozdziela się to wszystko. Bóg im to ułatwił. Oni mieli z tym problem, tak? Przychodzi rok 73, czy dobrze mówię? Zrównał świątynię z ziemią, żeby już nie mieli do czego wracać. Tak? I o dziwo, to wydarzenie, że zrównał tą świątynię rzymskimi rękoma z ziemią, doprowadziło do rozwoju chrześcijaństwa, bo oni się rozproszyli z Jerozolimy w różne strony i zaczęli głosić Ewangelię tam, gdzie uciekli. Być może by się trzymali świątyni przez nie wiem ile lat, przez nie wiem ile wieków, ale często takich metod używa Bóg. Zabrał im tą świątynię, aby mogli głosić w innych krajach. Nigdy nie jest w Biblii napisane, że chrześcijanie dążyli do izolacji, że chcieli się gdzieś zamknąć w małych grupach. tylko jest napisane, że przyłączali się do tych, którzy już wcześniej byli chrześcijanami. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 5 werset. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. W innym tłumaczeniu jest napisane rosły w siłę, ale teraz akurat używamy Biblii Tysiąclecia. Zbory powiększały się. W momencie zesłania Ducha Świętego 3000, później znowu 5000 i organizacyjnie trzeba było to jakoś ogarnąć. Apostołowie nie wystarczali, trzeba było powołać diakonów, zorganizować służby, żeby to jakoś wszystko zaczęło funkcjonować. I jeszcze ta świątynia, nie mogli się z tym jeszcze uporać, jak mają się zachować. Chodzić do świątyni, chodzić na spotkania chrześcijańskie, czy o co tu chodzi? W liście do Rzymian czytamy takie porównanie Kościoła jako ciała, jako organizmu. To będzie list do Rzymian 3 rozdział od 3 do 8 być może. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa, do stosowania zgodnie z wiarą, bądź do urzędu diakona, dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela, do wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. List do Rzymian, 3 rozdział, od 3 do 8 wersetu. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, Jezus mówi przypowieść o talentach. Ktoś dostał jeden talent, ktoś dwa, ktoś trzy, kto pięć. Talent to była nazwa pieniądza, także my to dzisiaj w języku polskim możemy porównać talent jako uzdolnienie do czegoś. Ktoś dostał talent do śpiewu, malowania, organizacyjny, do gotowania i jeszcze inny. Ktoś ma wiele talentów, od tego więcej się wymaga. Ktoś ma tylko jeden talent, z tego jednego talentu musi się rozliczyć przed Bogiem. Jeśli gospodarz wróci, jest napisane w tej przypowieści. Talenty jako zdolności do działania, nie jako dary Ducha Świętego. Dalej czytamy również o tym, Paweł zwłaszcza mówi, jaki jest cel Kościoła, jaki jest cel zboru. W liście do Koryntian czytamy to, to jest 12 rozdział, od 12 do 27, dosyć długi fragment. Nie będziemy całego czytali. Od 12 rozdział, 1 do Koryntian i 12 werset. Podobnie jak jedno jest ciało, choćby składało się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała, lub jeśli ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czyż nie należałoby do ciała, gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież by było ciało? Tymczasem zaś wszystkie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset od 12 do 27. Taki długi fragment pozwoliłem sobie przeczytać. Przypomina mi się teraz przykład czy świadectwo Joyce Meyer, to raczej wszyscy wiedzą. Ona starała się wyjaśnić coś takiego, że są pewne rzeczy, które są właściwe tylko dla określonych członków. Ja mam obrączkę na palcu. Panie też używają różnych ozdób, powiedzmy sobie na rękach i na uszach, bo to widzę teraz. I teraz gdyby nasze oko, jako jeden z elementów ciała, zazdrościło ręce, powiedziała, ale ma ładną obrączkę, ja też chcę taką mieć. Wyobrażasz sobie moją obrączkę w moim oku? Byłoby ciężko patrzeć. A niektóre panie mają taką dużą biżuterię, że jakby to dały na oko, to nic by nie było widać. Albo z uszu na oko. Joyce Meyer mówi, oko patrzy na to i jej się to też podoba. My patrzymy na pewne rzeczy i tak, oj, no gdybym ja był takim nauczycielem jak tamten, albo lepiej jeszcze takim uzdrowicielem, że tak przychodzę i tylko i wszyscy leżą. Prawda? O, ten to ma moc. To jest tak zwana pycha z mocy. Oko, patrząc na biżuterię, którą mamy na palcach, myśli sobie, ej, ale ja nie mogę takiego czegoś mieć, bo gdzie? Jak? Zasłaniałoby to wzrok, a oko służy innym członkom. Nogi idą tak, jak oko widzi, prawda? Dlaczego zgaszone światło nie umiemy zejść ze schodów? Bo oko nie widzi. No ale nogi mamy sprawne, tak? No ale jakbyśmy sobie nakładali biżuterii do oczu, też by był problem, prawda? Bóg powiedział, że wszystko ma właściwy cel, każdy z elementów tego ciała, ale porównuje to ciągle do Kościoła, że często nawet apostoł Paweł mówi, że te członki, które są może mniej eksponowane, może te służby, które w zborze nie są tak eksponowane, bo nie widać, kto sprząta. Ci, którzy tego nie robią, nie widzą, ile siostry potrzebują czasu w kuchni, a wcześniej jeszcze w domu, żeby to wszystko przygotować. Jest mi tak, no ten pastor, to on się przygotowuje, on ileś godzin potrzebuje na jedno kazanie. A ile ty gotujesz ciasto, pieczesz, gotujesz, też potrzebujesz czasu, tak? Nikt tego nie widzi. Nie, to wszystko jest Thermomix, ja wiem. Thermomix, to jest szybko. Nie musisz myśleć. Chciałbym mieć taki Thermomix do kazań, też by było fajnie. Wkładasz tylko program i już wychodzi gotowe, tak? Po prostu, tak. Może takie coś będzie. Ludzie tak by chcieli. Wkładasz wszystkie swoje problemy, włączasz na program, wyciągasz miksa i jest rozwiązanie. To trzeba robić, tak? To wszystko jest w Biblii. Co mamy robić? Musimy tylko do tego dojść. Joyce Meyer podawała ten przykład, że to, co jest właściwe dla jednych, nie ma sensu dla drugich. Nie możemy przystroić sobie oczu pięknymi pierścionkami i wisionkami. No może niektórzy się starają, ale to nie o to chodzi, bo wzrok się pogarsza, jak sobie tam nawieszasz nie wiadomo czego. Prawda? Wszystko ma swoje miejsce. Sami byśmy się dziwili. Też nie spotkałem ludzi, którzy noszą jakieś ozdoby w nosie czy coś. Ja nie wiem, czy o to tu chodzi, że później można sobie zawiesić na przykład kostkę zapachową czy coś, jak jesteś zaziębiony. Robisz sobie już inhalację, już masz gotowe rozwiązanie, sobie zawieszasz, już masz. Ja nie wiem, o co chodzi, ale według Biblii to jest oszpecanie ciała. Możesz się śmiać, ale tak jest po prostu. Tak. Wszystko ma właściwe miejsce. Dlatego każdy człowiek w kościele, jednostka, osoba ludzka, papież mówił osoba ludzka. Każdy człowiek ma swoje miejsce. Dlaczego ja jestem już 20 lat w kuchni? No bo nie ma lepszej. Bo nie ma lepszej osoby. U nas jedna siostra ileś lat prowadzi kuchnię, tak? Nie było jej na święta, on jest świadkiem. Nie było jej na święta. Postawiłem 15 mężczyzn i zrobiło to samo. Co ona jedna? Fartuszki? Daliśmy radę, ale 15 chłopa. No. A tak to ona jedna, tam dwie osoby jej pomoże. No to w kuchni nie ma pracy. No, nie ma pracy. Myśmy to szafnęli w 15. Z tym, że jeszcze trzeba było po nas poprawiać. Ale daliśmy radę. No tak było. No. Tak było. Wiecie, my teraz sobie tak myślimy, no ale jestem członkiem jakiegoś kościoła, to jest ważne, to jest ważniejsze, a to jest moje. O, to co jest moje, to ja robię. To ja robię po swojemu, kiedy jak chcę i tak dalej. Ważne, ważniejsze, moje. Moje jest najważniejsze. Ważne, ważniejsze, moje. Tylko, że akurat Paweł tak nie pisze. Mówi, żebyśmy się poświęcali dla innych. Czyli nie ważne, ważniejsze moje, tylko ważne, ważniejsze twoje. W momencie, kiedy modlimy się za innych, sami jesteśmy uzdrawiani. W momencie, kiedy poświęcamy czas dla innych, Bóg wynagradza nam to. To jest chrześcijańska miłość. Ja tak to rozumiem. Wiecie, tutaj jeszcze, jak jesteśmy przy tych rzeczach śmiesznych i niepoważnych, oni 2000 lat temu mieli dokładnie problem z tym, co my dzisiaj mamy i przez 2000 lat ten problem nie został rozwiązany. Wiecie, o co chodzi? List do Hebrajczyków znowu, 10 rozdział 24-25. Ja na szybko to przeczytam, żeby nie szukać. Troszmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. I teraz przyjdzie to. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. W innych tłumaczeniach jest, jak to niektórzy mają we zwyczaju. Oni założyli kościół, coś nowego na ziemi, czego wcześniej nie było, czego chcieli, widzieli, jaka jest wielka Boża moc, widzieli uzdrowienia, cuda, wspaniałe rzeczy. I nagle już w pierwszych listach do tych zborów piszą apostołowie, jak to niektórzy mają we zwyczaju opuszczać wspólne spotkania modlitewne, nabożeństwa czy inne. Patrz, jaka tradycja powstała. 2000 lat i ciągle tkwimy w tym samym miejscu. Że nie możemy przeskoczyć z tego.
Można jeszcze szybciej?
Tak. Jeszcze szybciej? Sorry. Nie możemy tego przeskoczyć. Z czym oni mieli problem 2000 lat temu? Jak to niektórzy mają zazwyczaj. Już powstał taki zwyczaj w pierwszym kościele. No to super. To można powiedzieć, to nie nasz problem, bo oni to wymyślili. My tylko bierzemy w tym udział. Prawda? My tylko bierzemy w tym udział. W pierwszym kościele już był ten problem. Pastor mówi, na kogo dzisiaj można liczyć? A ktoś mówi, wiesz co, jak umiesz liczyć, to licz na siebie. To jest takie chińskie czy japońskie przysłowie, tak? Na kogo można liczyć? No, najlepiej na siebie. Że mieli we zwyczaju opuszczać zgromadzenia. No super. To jest to właśnie to samo, co wczoraj widzieliśmy. W Hebron kino wynajęte na 400 ludzi, 100 osób na sali, z czego wielu z ulicy, że przyszli przypadkiem. A brat Wito wstaje i mówi, witamy polskich braci i siostry, szkoda, że jest ich tak mało. Myślę sobie, no nie musiał tego mówić. Dobrze, że nie wszyscy zrozumieli. W czasach Jezusa też było tak, że trzeba było iść tu i tam, żeby usłyszeć Go. On chodził. Ludzie jak chcieli, to szli za Nim. Jak potrzebowali uzdrowienia, musieli iść do Niego. Niektórzy szli 50 kilometrów, niektórzy 100. Ty bez nawigacji. Bez auta. Po prostu szli. Albo z osiołkiem, albo bez. Ty mówisz sobie, ale nie mieli nic do roboty, to sobie chodzili. Też musieli poświęcić czas, żeby dojść do tego miejsca, gdzie można było odebrać uzdrowienie. Musieli poświęcić czas. Czytamy o tych 10 trędowatych, co przyszli 50 kilometrów do Niego, do Jezusa. Trąd? Libre? 10 trędowatych przychodzi 50 kilometrów do Niego? I myślę tak, jak myśmy tyle już... Myśmy włożyli tyle czasu, żeby przejść. A ten mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom w Jerozolimie. To jeszcze 3 dni drogi. Po co tyle szli, jak ich nawet nie przyjął? Myśleli, że ich tam będzie namaszczał, albo modlił, albo obkładał błotem, albo coś. On mówi, złóżcie dar kapłanom na świadectwo, idźcie pokazać się ludziom, kapłanom w Jerozolimie. A to jest 90 kilometrów, 3 dni drogi stąd. I ten jeden mówi do niego, ty, ale nam nic nie zrobił. Jak pójdziemy, jak nic się nie stało? Jest napisane, w drodze, kiedy szli, zostali uzdrowieni. Tak? Nic się nie stało. Modliliśmy się, nic się nie stało. Co teraz będziemy robić? Nic. Wierzyć. Ufać. Oni mieli wiarę. Przyszli 50 kilometrów, on mówi, no to jeszcze idźcie 90. No super. I w drodze, kiedy szli, zostali uzdrowieni. I taka radość była w ich sercach. Taki entuzjazm i dziękczynienie, że jeden nawet wrócił podziękować. Jeden. A tych 9 tak fajerowało, że już nie mieli czasu. Na 10 jeden przyszedł z powrotem, a ten się pyta, a czy nie 9 zostało uzdrowionych? Przeliczyłem się, czy jak? O, jeden przyszedł. Po co nam zbór? Po co tobie, mi zbór? Wiecie już? Można tak powiedzieć. Po pierwsze, aby wzmocnić naszą wiarę, abyśmy się wzmacniali wzajemnie, aby jeden drugiego budował. Poprzez co? Poprzez dzielenie się świadectwami, wspólne modlitwy, wspólne nabożeństwa, wspólne uwielbianie. Zbór potrzebny jest po to, aby nieść pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. To mogą być problemy materialne, mogą być duchowe. Biblia mówi, jedni drugich ciężary noście. To znaczy, jak nie ma ani tych jednych, ani drugich, to kto ma nosić? Jesteś sam wtedy. Jedni drugich, czyli wszystko w liczbie mnogiej. Jedni drugich, wszystko w liczbie mnogiej. Znaczy, nie, ja sobie sam poradzę, no. A nie, to sobie posiedzę w kąciku i tyle. I jako społeczność, jako zbór, jaką mamy siłę ewangelizacji na przykład. Jeden drugiego może wspierać, możemy razem wiele rzeczy zorganizować, co w pojedynkę by nam nie wyszło. Również jeżeli chodzi o pomaganie innym. Powiesz, no ja pomagam tyle, ile mogę. Ale jak ty nie możesz, to ktoś inny w zborze może tą pomoc dalej zawieść, przekazać. Czyli pomagamy innym jako zbór, razem. Jest to bardziej skuteczne, niż byśmy działali sami. I kończąc, Jezus cały czas mówi, Kościół mój, ja go ustanawiam, buduję i przyjdę po swój Kościół. Nie używa żadnych nazw, określeń, jaki to ma być mały, duży, taki, świątkowy, baptystyczny. Nic, to są etykiety bez znaczenia dla Boga. Bez znaczenia. Ja przyjdę po Kościół swój. Kościół mój, moja oblubienica. I dlaczego ten lokalny zbór jest tak ważny? Jeżeli czytamy tą Biblię, zwłaszcza Nowy Testament, tam jest opisane o darach dla Kościoła. Czyli dary dla pojedynczej osoby, dar mówienia językami. To jest napisane, możesz sobie modlić się, mówić językami, budujesz siebie. A reszta jest dla Kościoła. Budujesz Kościół. Dar tłumaczenia języków, wykładania, dar nauczania i inne dary. Są tylko dla Kościoła. Nie ma sensu, jaki ma sens dar nauczania. No ja mam dar nauczania, zakładamy i nie ma nikogo do nauczania. Zamknę się sam w jakimś klasztorze i będę się sam do końca życia nauczał. Oj, to widzę bardzo źle. Bo prawie byłbym święty, i nawet gdybym trafił do nieba, to tam jest wielkie miasto i kupa ludzi, a jestem przyzwyczajony do samotności. Musi się na to przygotować. Wielka Jerozolima. Święte miasto. 12 bram. Nie ma tam mowy o żadnej pustelni. Dary są dla Kościoła, dla zboru. Nie dla jednostki. Nie mają sensu. Kogo nauczać, jak jesteś sam? Kogo ewangelizować? Kogo uzdrawiać? I oprócz darów są też służby w Nowym Testamencie, które mają sens tylko, jeżeli mamy innych ludzi. Są służby, my służby, jak sama nazwa mówi, mamy służyć innym ludziom, czyli im pomagać. Jeśli jesteśmy sami, no to komu pomagać? Po co ci zbór? Na to pytanie każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć. Czy chodzi o organizację chrześcijańską, religijną? Chyba nie. Chodzi o społeczność ludzi, którzy mają wspólny autorytet. Chcą żyć według Bożych zasad. Tego się uczą, korygują, poprawiają. Wzajemnie wzmacniają. W tym samym Bożym Słowie, co czytaliśmy niedawno, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Na zakończenie. O pierwszym kościele. Drugi rozdział 42 do 46. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest określenie chrześcijańskiego kościoła. Nauka, wspólnota, łamanie chleba, czyli określenie, powiedzmy sobie, wieczerzy i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Zakładamy, że to była bojaźń Boża. Ona ogarniała każdego, ponieważ widzieli wiele znaków i cudów czynionych przez apostołów. Możesz powiedzieć, dlaczego dzisiaj nie ma tej bojaźni Bożej w Kościele? Bo brakuje nam znaków i cudów. Dlaczego nie ma znaków i cudów? Bo nie ma tej bojaźni w Kościele. Jakby kółko się zamyka. Oni trwali w bojaźni, bo widzieli, jak działa Bóg. My chcemy widzieć, jak działa Bóg. Chcemy widzieć cuda, chcemy widzieć Jego moc i chcemy w tym uczestniczyć. Amen. I tego naszemu zborowi życzę, aby trwał w Bożej bojaźni i mógł oglądać Boże cuda, Boże namaszczenie, Bożą łaskę na każdy czas. Niech was Pan błogosławi. Amen. Jeszcze zaśpiewamy coś na koniec? Bardzo proszę, siostro. Ty masz zawsze, ze względu na wiek, i tak masz zawsze pierwszeństwo.
Ja chciałabym powiedzieć moje świadectwo drugie, bo pierwsze świadectwo kiedyś mówiłem. A teraz właśnie nawiązując do tego kazania, na co nam społeczność? Właśnie mnie bardzo dużo pomogła społeczność kościelna, nawet wasz kościół. Kiedy dwa lata temu zachorowałam na nowotwór żołądka, wtedy wiedziałam, że jestem w kościele, że jestem dzieckiem Bożym i wierzyłam w to, że skoro mnie Bóg uzdrowił raz, to na pewno mnie uzdrowi drugi raz, bo wierzę w to. Bo żyję Bożym życiem, wierzę, a wszyscy, cała społeczność jest za mną i wiem, że stawiają się do Boga. Wtedy byłam pewna. To jest właśnie ta wiara. Byłam pewna, że na pewno Bóg mnie uzdrowi. Nie miałam nigdy jakichś wątpliwości. Nawet czasami bracia i siostry w kościele dziwili się, że ja taka byłam. Ale to mi dużo dało. A jeszcze to, że wiedziałam, że w każdym kościele, gdzie słyszeli o mnie, gdzie wiedzieli, że ja choruję, wszyscy się za mną wstawiali. Okazało się, że Bóg jest tak wspaniały, tak cudowny, że wysłuchał i waszych próśb, i w naszym zborze. Mimo, że przeszłam cały cykl chemioterapii, było ze mną bardzo źle. Już miałam jedną nogą po drugiej stronie. Byłam dwa dni nieprzytomna w ogóle, takie miałam niskie wyniki, takie złe wyniki, że nikt mi nie dawał już życia, nawet lekarze. Już myśleli, że będzie koniec. Ale Bóg miał do mnie inne plany i wyciągnął mnie z tego. I dzięki temu jestem z wami, dziękując wam właśnie za tą wspólnotę, takich w miłości. Że kiedy potrzeba, ja wiem, że za mną staną ludzie, którzy będą się wstawiać, będą się modlić, będą wołać, a Bóg to zrozumie, usłucha i postawi na nogi. chwała Panu Bogu za to. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To jest jeszcze dokładka do tego świadectwa, które słyszeliśmy wcześniej i taki był niedosyt. Wtedy myślałem sobie, może ta siostra jeszcze coś powie. W tym czasach, kiedy modliliśmy się za nią, nasz zbór, ona jest z Legnicy, zbór Anastazis, tak? Rozmawiałem z pastorem Markiem Tomczyńskim, dzisiaj można to powiedzieć, i on mówi tak, słuchaj, my nie wiemy, co Bóg zrobi z tą siostrą. My się modlimy, bo jesteśmy chrześcijanami, modlimy się. Już były głosy takie, że ona odchodzi do Pana, mamy się modlić. My jako chrześcijanie się modlimy. I to jest pewne, powiedział. Ale wiesz co, ona od strony fizycznej to nie jest mocna, mówi. Fizycznie ona jest słaba, jej ciało jest słabe. Ale mówi, od strony duchowej, to wiesz co, ona jak się modli, to może konia przewrócić. Tak powiedział. Mówi, że od strony duchowej to ona jest taka mocna, że może niejednemu zdrowemu marudzie, który nie wie, czy ma się modlić i nie wie, o co pomóc. Ujął to w słowach, że jak będzie trzeba, to ona swoją modlitwą przewróci konia. No, to tak pastor powiedział tej siostrze. Dzisiaj można to powiedzieć, bo ten zły koń został przewrócony. Koniec nie ma. Amen. Co, zaśpiewamy coś?